Rozdział czwarty. Górą i dołem. Wiele ścieżek prowadziło w góry i wiele przełęczy otwierało przez nie przejście, lecz większość tych dróg była tylko zwodniczą pułapką i nie prowadziła nigdzie albo też prowadziła do katastrofy. Na wszystkich też niemal ścieżkach czyhały złe moce i okropne niebezpieczeństwa. Krasnoludy jednak wraz z naszym hobbitem, wspomagane mądrymi radami Elronda oraz wiedzą i pamięcią Gandalfa, obrały właściwą drogę do właściwej przełęczy. Wydostali się z doliny i pozostawili o wiele mil za sobą ostatni przyjazny dom. Lecz przez długie jeszcze dni pieli się wciąż w górę, coraz wyżej i wyżej. Ścieżka była trudna i niebezpieczna, droga kręta, odludna i daleka. Spoglądali teraz z wysoka na rozpostartą u ich stóp i bardzo już odległą krainę, którą opuścili. Bilbo wiedział, że tam, daleko, daleko na zachodzie, gdzie wszystko wydawało się błękitne i przymglone, leży jego ojczyzna, kraj rzeczy bezpiecznych i wygodnych, i że tam została jego własna norka. Dreszcz go przejął. W górach chłód kąsał i wiatr przenikliwy dołu wśród skał. Od czasu do czasu wielkie odłamki skalne, skruszone przez południowe słońce, przygrzewające śniegi, toczyły się po zboczach i albo przelatywały między krasnoludami, omijając ich z daleka, na szczęście, albo tuż nad ich głowami, ku ich przerażeniu. Noce spędzali niewygodne, zziębnięci, nie ośmielając się śpiewać, ani nawet głośno rozmawiać, bo każdy głos rozbrzmiewał niesamowitym echem, jak gdyby cisza nie znosiła żadnych zakłóceń, prócz szumu potoku, wycia wiatru i łoskotu kamieni. Tam, na nizinie, myślał Bilbo, trwa lato, sianokosy i wycieczki na zieloną trawę. A jak tak dalej pójdzie, to nim zejdziemy na drugą stronę, pewnie już będzie i po żniwach, i po zbiorze jagód. Inni snuli teraz podobne smutne myśli, chociaż żegnając się z Elrondem w blasku nadziei letniego ranka, tak wesoło mówili o przeprawie przez góry i o szybkim pochodzie przez kraj za górami. Roili sobie, że może staną pod tajnymi wrotami samotnej góry o pierwszym księżycu jesieni. Może to właśnie będzie ów dzień Durina, powiadali. Tylko Gandalf wtedy kręcił głową i milczał. Krasnoludy od wielu lat nie chodziły tymi drogami, ale Gandalf miał je świeżo w pamięci. Wiedział, jak rozpleniło się wszelkie zło i groza na pustkowiu. Odkąd smoki wygnały stąd ludzi, a gobliny rozpanoszyły się pod ziemią po obrabowaniu kopalni Mori. Nawet najlepsze plany mądrych czarodziejów, jak Gandalf, i życzliwych przyjaciół, jak Elrond, zawodzą niekiedy, gdy odważysz się na niebezpieczną przygodę na rubieżach pustkowia. Gandalf był zbyt mądrym czarodziejem, aby tego nie wiedzieć. Wiedział, że mogą się zdarzyć nieprzewidziane rzeczy. Nie śmiał spodziewać się, by w tej przeprawie wśród ogromnych, wyniosłych gór, gdzie szczyty sterczą w niebo samotnie, a w dolinach nie rządzi żaden król, udało się uniknąć straszliwych przygód. I rzeczywiście nie udało się. Wszystko szło pomyślnie, póki pewnego dnia nie spotkali burzy, a nawet gorzej, wojny dwóch burz. Wiecie oczywiście, jaka straszna bywa potężna burza na nizinach i w dolinach rzecznych, szczególnie gdy dwie wielkie chmury burzowe zetkną się z sobą i zetrą w walce. Ale stokroć jeszcze bardziej biją pioruny i lśnią błyskawice nocą w górach, gdy burza ze wschodu spotyka burzę z zachodu i stacza z nią bitwę. Błyskawice rozszczepiają się na szczytach, skały drżą, ogromne grzmoty rozdzierają powietrze i przetaczają się, dudniąc echem w grotach i zapadlinach. Ciemność pełna jest ogłuszającego łoskotu i oślepiających błysków. Bilbo w życiu czegoś podobnego nie widział, ani sobie nie wyobrażał. Znaleźli się na ciasnej półce skalnej, z której po jednej stronie ściana opadała przeraźliwie stromo w czarną przepaść. Schronili się na noc pod nawis skalny, a Bilbo, zawinięty w koc, dygotał od stóp do głów. Ilekroć wystawiał spod koca głowę, widział w świetle błyskawic po drugiej stronie przepaści kamiennych olbrzymów, którzy wyszli z kryjówek i zabawiali się ciskaniem głazów to w siebie nawzajem, to w ciemność przepaściastej doliny, gdzie padały z łoskotem między drzewa rosnące na jej dnie, rozpryskując drzazgi. Potem zerwał się wiatr i lunął deszcz, a wiatr, smagając ulewę, bryzgał kroplami wody i gradem na wszystkie strony, tak że nawis skalny nie mógł już wcale wędrowców ochronić. Wkrótce też wszyscy przemokli do nitki, a kuce pospuszczały głowy, wtuliły ogony między nogi i zaczęły rżeć z przerażenia. Dziki śmiech i wrzask olbrzymów rozlegał się dokoła po górach. To na nic, – rzekł Thorin. – Jeśli nas wicher nie zmiecie, deszcz nie zatopi albo piorun nie ustrzeli, olbrzymy gotowe zabawić się nami w piłkę nożną i kopniakiem posłać do nieba. – Ano, jeśli znasz lepsze miejsce, zaprowadź nas – powiedział na to Gandalf, bardzo markotny i również wcale nierad z sąsiedztwa olbrzymów. W końcu postanowiono, że Fili i Kili rozejrzą się za lepszym schronieniem. Obaj mieli wzrok bystry, a jako młodsi o dobre 50 lat od innych krasnoludów, zwykle pełnili tego rodzaju służbę, skoro powszechnie było wiadome, że z Bilba nie doczekano by się żadnej w tych razach pociechy. Jeśli się chce coś znaleźć, trzeba po prostu szukać. Tak przynajmniej pouczył Thorin swoich młodych podwładnych. Rzeczywiście, kto szuka, ten najczęściej coś znajduje. Niestety, czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba. Tak się właśnie w tym przypadku stało. Kili i Fili wkrótce przypełzli z powrotem, czepiając się skał w obronie przed wiatrem. Znaleźliśmy suchą jaskinię, oznajmili. Tuż za najbliższym załomem skał. Zmieszczą się w niej również kuce. Czy zbadaliście ją dokładnie? Spytał czarodziej, świadomy, że groty w górach rzadko bywają niezamieszkane. Ależ tak, tak, zapewnili Fili i Kili, chociaż wszyscy wiedzieli, że dwom zwiadowcom nie starczyło czasu na dokładne badanie, bo zbyt pośpiesznie wrócili. Nie jest bardzo wielka i nie sięga daleko w głąb. Na tym bowiem, jak wiadomo, polega największe niebezpieczeństwo grot. Często nie sposób rozpoznać, jak daleko sięgają w głąb, dokąd prowadzą lochy i co czyha na ich dnie. Ale wieści przyniesione przez zwiadowców wydawały się na razie pomyślne. Zaczęli się wszyscy zbierać do przeprowadzki. Wiatr wciąż dął, grzmoty huczały, niemało mieli więc kłopotu, zanim przeszli sami i przeprowadzili kuce do jaskini. Szczęściem była niedaleko. Wkrótce też stanęli pod sporą skałą, zagradzającą ścieżkę. Za tą skałą krył się w ścianie góry niski, sklepiony otwór, w sam raz wystarczająco duży, by wprowadzić kuce, ale pojedynczo i bez juków ani siodeł. Mijając tę bramę, odetchnęli, że wichura została za nią i już nimi nie szarpie i że są bezpieczni od napaści olbrzymów i kamiennych lawin. Czarodziej jednak nie chciał nic ryzykować. Zaświecił swoją różdżkę, pewnie pamiętacie, że już raz zrobił to przedtem, w jadalni Hobbita. Jakże odległy wydawał się teraz tamten dzień. I przy jej świetle obejrzał jaskinię od brzegu do brzegu. Była dość obszerna, nie wyglądała wszakże ani na zbyt wielką, ani na tajemniczą. Dno miała suche, w załomach ścian przytulne zakątki. W jednym końcu pomieściły się wszystkie kuce. Rade z odmiany zanurzyły pyski w workach z paszą, a mokra sierść parowała im na grzbietach. Oin i Gloin mieli ochotę rozpalić u wejścia ognisko, żeby wysuszyć odzież, ale Gandalf nie chciał o tym słyszeć. Rozpostarli więc tylko przemoknięte ubrania na ziemi i przebrali się w suche. Wyciągnięte z tłumoków, zawinęli się w koce, dobyli fajek i zaczęli puszczać kółka z dymu. A Gandalf, żeby zabawić kompanię, barwił swoje kółka na różne kolory i kazał im tańczyć pod sklepieniem. Rozgadali się wszyscy i zapominając o burzy opowiadali, co który zrobi ze swoją częścią skarbu. No, jeśli go odzyskają, co w tej chwili wcale już nie wydawało im się nieprawdopodobne. Wreszcie posnęli jeden po drugim. Ale tego wieczora ostatni raz widzieli swoje wierzchowce. Pakunki, bagaże, narzędzia i wszelkie manatki, które dotychczas nieśli ze sobą. Tej nocy okazało się, jak dobrze zrobili, przyjmując mimo wszystko małego Bilba do kompanii. Hobbit bowiem, nie wiedzieć czemu, długo nie mógł zasnąć. A gdy wreszcie zasnął, męczyły go okropne sny. Śniło mu się, że w głębi groty otwiera się w ścianie szczelina i rośnie i rozszerza się z każdą sekundą. Bilbo, bardzo przerażony, ani krzyknąć, ani poruszyć się nie mógł. Leżał tylko i patrzał. I dalej śnił, że dno groty zapada się, a on się osuwa, leci, leci w dół, w niewiadomą przepaść. Wzdrygnął się z przerażenia, ocknął i przekonał, że połowa snu była jawą. Rzeczywiście w głębi groty ściana się rozstąpiła, otwierając dość szerokie przejście. Bilbo zdążył jeszcze zobaczyć ogon ostatniego kucyka, który znikał w czeluści. Rozumie się, że wrzasnął z całych sił, tak przeraźliwie, jak to tylko hobbici potrafią, a trzeba wiedzieć, że głos mają jak na swój mały wzrost niedowiary potężny. I nim byś zdążył wymówić góry, mury, hop, wyskoczyły gobliny. Ogromne, grube, szpetne gobliny, tłum goblinów. 6 przypadło do każdego krasnoluda, a Bilbem zajęło się aż 2. W mig wszystkich pochwyciły i zanim byś krzyknął rety do mety, wywlokły przez szczelinę całe towarzystwo, z wyjątkiem Gandalfa. Tyle przynajmniej pomógł wrzask Bilba. Czarodziej zbudził się w okamgnieniu i kiedy gobliny przyskoczyły, by go porwać, nagle błysk okropny jak od pioruna rozjaśnił jaskinię, zapach prochu wypełnił wnętrze, a kilku goblinów padło trupem. Szczelina zamknęła się z trzaskiem, ale Bilbo i wszystkie krasnoludy już były po tamtej stronie ściany. Gdzie się podział Gandalf? Nikt tego nie wiedział, ani przyjaciele, ani napastnicy. Gobliny zresztą wolały nie czekać, aż się czarodziej znajdzie. Chwyciły Bilba, chwyciły 13 krasnoludów i powlokły więźniów w dół. Ciemności tu zaległy tak gęste, że tylko gobliny przywykłe do życia we wnętrzu gór mogły coś rozeznać. Korytarze krzyżowały się, plątały, wiły we wszystkich kierunkach, ale gobliny znały te przejścia nie gorzej niż ty znasz drogę do najbliższej skrzynki pocztowej. Tylko że ich droga spadała w dół, a duszno było tu okropnie. Gobliny zachowywały się brutalnie, szczypały jeńców bez miłosierdzia, gdakały przy tym i rechotały wstrętnymi, kamiennymi głosami. Tak nieszczęśliwy, jak w tym momencie Bilbo, nie czuł się nawet wówczas, kiedy troll trzymał go zapięty głową do dołu. I znów zatęsknił boleśnie do swojej ślicznej własnej norki. Ale nieraz miał jeszcze do niej tęsknić. Nagle błysnęło przed nimi czerwone światełko. Gobliny zaczęły śpiewać, czy raczej skrzeczeć, tupiąc płaskimi stopami po kamieniach do taktu i do taktu też poszturchując więźniów. Ciap, klap, mrucz, sap, pcha, cie, sto, łap, w dół, w nasz, gród, w głąb, w sam, spód. Jazda, mój chłopcze! Ach, cóż za łup, młot w łeb, aż chrup, trzask, prask, w pył, w proch, w dół, w głąb, w spód, w loch, hopla, hop, chłopcze! Szach, mach, tnie, bicz, męcz, jęcz, tnij, ćwicz, zgrot, grzmi, sto, ech, nasz wrzask, nasz śmiech, hej, ho, w krąg, i z rąk do rąk, kółeczko, chłopcze! Brzmiało to doprawdy przerażająco. Ściany odbijały echem ciap-klap, a potem trzask-prask i okropny śmiech goblinów. Hopla-hop, chłopcze! Sens pieśni nie trudno było zrozumieć, bo gobliny wyciągnęły bicze i smagały więźniów, wrzeszcząc do wtóru tnij, ćwicz i pędząc ich przed sobą tak, że mało nóg nie pogubili. Niejeden też krasnolud w głos lamentował i beczał jak nieboskie stworzenie, kiedy wreszcie wpadli do ogromnej pieczary. Po środku paliło się tu wielkie czerwone ognisko. Wzdłuż ścian płonęły pochodnie, a goblinów zgromadziło się bez liku. Śmiały się, przytupywały, klaskały w ręce, gdy krasnoludy i biedny hobbit, który znalazł się na samym końcu pochodu, najbardziej wystawiony na baty, wbiegały gnane przez poganiaczy strzelających za nimi z biczów. Kuce już stały stłoczone w kącie, a worki i pakunki były pootwierane. Gobliny przetrząsały rzeczy, obwąchiwały, obmacywały wszystko i kłóciły się o łup. Obawiam się, że po raz ostatni wówczas krasnoludy oglądały swoje dzielne małe kuce, a między nimi ślicznego, krzepkiego siwka, którego Elrond pożyczył Gandalfowi, ponieważ jego wierzchowiec nie nadawał się na górskie ścieżki. Gobliny bowiem jadają konie, kuce i osły. Jedzą zresztą także o wiele gorsze rzeczy i stale są głodne. Na razie jednak więźniowie martwili się wyłącznie o własną skórę. Gobliny skuły im ręce za plecami i wszystkich połączyły wspólnym łańcuchem, po czym zawlokły w drugi kąt pieczary. Mały Bilbo znalazł się na samym końcu. W ciemnym kącie, na wielkim płaskim kamieniu siedział olbrzymi goblin z potężną głową, otoczony przez żołnierzy zbrojnych w topory i krzywe szable, ulubiony oręż goblinów. Otóż gobliny są okrutne, przewrotne i złe do gruntu. Nie wyrabiają pięknych przedmiotów, ale na innej robocie znają się dość dobrze. Umieją, jeśli im się chce, budować tunele i szyby kopalni nie gorzej niż krasnoludy, chociaż z natury są niedbałe i brudne. Szczególnie udają im się młoty, siekiery, miecze, sztylety, kilofy, kleszcze, a także wszelkie narzędzia tortur. Umieją robić je sami, ale jeszcze chętniej zmuszają do pracy pod swoim kierunkiem więźniów i jeńców, trzymając ich pod ziemią, póki nieszczęśnicy nie wymrą z braku powietrza i światła. Niewykluczone, że to właśnie gobliny były wynalazcami pewnych maszyn, które z czasem stały się utrapieniem świata, a przede wszystkim przemyślnych urządzeń do zabijania mnóstwa istot za jednym zamachem. Gobliny bowiem lubią koła i mechanizmy, a nade wszystko gwałtowne wybuchy. Lubią też wyręczać się w robocie, o ile się da, cudzymi rękami. W owych jednak czasach i w dzikim kraju nie doszły jeszcze do tak wielkich, jak to się nazywa, osiągnięć. Nie żywiły do krasnoludów szczególnej nienawiści, a nienawidziły ich tylko tak jak wszystkiego i wszystkich, a zwłaszcza istot lubiących porządek i szczęśliwych. Zdarzało się w niektórych okolicach, że przewrotne plemiona krasnoludów zawierały nawet sojusz z goblinami. Do Torina wszakże i jego plemienia gobliny pałały wielką złością z powodu wojny, o której wam wspomniałem, lecz której dzieje nie należą do tej historii. W każdym zaś razie goblinom jest obojętne, kogo przechwycą, byle udało się to zrobić szybko i cicho i byle więźniowie nie mogli się bronić.
— Co to za łachmytki?
— zapytał wielki goblin.
— Krasnoludy i jedno takie coś
— odpowiedział któryś z poganiaczy, ciągnąc za łańcuch Bilba tak, że hobbit padł na kolana. — Znaleźliśmy ich obozujących w naszym frontowym przedsionku.
— Co to ma znaczyć?
— zwrócił się wielki goblin do Torina. — Na pewno nic dobrego. Szpiegujecie wewnątrz sprawy mojego narodu, jak widzę. Nie zdziwiłbym się, gdybyście się okazali bandą złodziei. Kto wie, możeście nawet mordercy i przyjaciele elfów? Chodź na tu bliżej, co masz do powiedzenia?
Jestem Torin, krasnolud do usług,
odparł Torin po prostu przez grzeczność. Ani nam w głowie nie powstały te rzeczy, o które nas podejrzewasz i które sobie wyobrażasz. Schroniliśmy się przed burzą w jaskini, bo nam się wydawała dogodna i przez nikogo nie zajęta. Nic nie może być bardziej obce naszym zamiarom niż naprzykrzanie się goblinom w jakikolwiek sposób.
Torin mówił prawdę.
Rzekł wielki goblin. Tak twierdzisz.
A czy wolno zapytać, czemu w ogóle kręcicie się po górach, skąd przyszliście i dokąd idziecie? Chciałbym wiedzieć o was dokładnie wszystko. Zresztą nic wam już nie pomoże, Torinie Dębowa Tarczo. Za dużo wiem o twoim plemieniu. Mów prawdę, bo jak nie, to spotkają cię dodatkowe nieprzyjemności.
Jesteśmy w podróży. Wybraliśmy się w odwiedziny do krewnych, siostrzeńców i siostrzenic, a także ciotecznych i przeciotecznych braci oraz pociotków i w ogóle potomstwa naszego dziadka, które zamieszkuje po wschodniej stronie tych nadzwyczaj gościnnych gór.
Rzekł Torin, nie bardzo zrazu wiedząc, co właściwie powinien odpowiedzieć, skoro prawdy rzecz jasna wyznać nie mógł.
To kłamca, najpotężniejszy nasz panie, odezwał się jeden z poganiaczy.
Kiedy tam w jaskini zapraszaliśmy grzecznie te stwory w gościnę, nagle piorun poraził kilku naszych żołnierzy i padli martwi na miejscu. A poza tym niech on wytłumaczy się z tego i pokazał miecz, który Torin nosił u pasa. Miecz zabrany z kryjówki trollów. Wielki goblin spojrzał i z wściekłości ryknął straszliwie, a wszyscy żołnierze zaczęli zgrzytać zębami, szczękać tarczami i tupać nogami. Poznali na pierwszy rzut oka ten miecz, od którego zginęły setki goblinów w owych czasach, gdy szlachetne elfy z Gondolina ścigały je wśród wzgórz lub odpierały w bitwach pod murami swoich miast. Elfy zwały go Orkristem, pogromcą goblinów, ale gobliny po prostu nazywały go siekaczem. Nienawidziły tego miecza, a jeszcze bardziej nienawidziły każdego, kto ten miecz u boku nosił.
Mordercy! Przyjaciele elfów! Wrzasnął wielki goblin. Rąbać ich! Bić! Gryźć! Miażdżyć! Precz z nimi! Do lochu, gdzie się żmije kłębią i niech żaden więcej nie ujrzy światła dziennego.
Wielki goblin tak się rozwścieczył, że zeskoczył ze swego tronu i z rozdziawioną paszczą rzucił się na Torina. Lecz w tejże chwili wszystkie światła zgasły w pieczarze, a ogromne ognisko, paf, wystrzeliło słupem rozżarzonego silnego dymu pod sklepienie, rozsypując deszcz piekących białych iskier pomiędzy gobliny. Jaki wtedy rozległ się pisk, skrzek, charkot i szwargot, wycie, jęki i klątwy, krzyk i wrzask, nie da się opisać. Kilka setek dzikich kotów i wilków pieczonych żywcem na wolnym ogniu nie dałoby takiego koncertu. Skry wypalały dziury w skórze potworów, a dym opadając spod stropu tak wypełnił powietrze, że nawet oczy goblinów nie mogły przeniknąć ciemności. Wpadały też jeden na drugiego i po chwili już tarzały się kupą po ziemi, gryząc, wierzgając, grzmocąc i bijąc się wzajemnie jak wariaci. Nagle jeden miecz błysnął własnym światłem. Bilbo ujrzał ostrze przeszywające wielkiego goblina, który stał osłupiały pośród rozszalałego tłumu. Padł martwy, a straż rozbiegła się z krzykiem, uciekając przed mieczem w ciemność. Miecz skrył się w pochwie.
— Za mną, żywo! — zawołał głos srogi, lecz spokojny.
Bilbo, nim się opamiętał, już biegł ile sił w nogach na końcu łańcucha, znowu w dół przez mroczne korytarze, a wrzask goblinów kłębiących się w pieczarze cichł stopniowo w oddali. Nikłe światełko przewodziło im na czele kolumny. Szybciej, szybciej, przynaglał głos. Lada chwila łuczywa znów się zapalą. Chwileczkę, rzekł Dori, który popędzał Bilba w łańcuchu, a był dobrym towarzyszem. Kazał hobbitowi wgramolić się na swoje plecy, co też Bilbo uczynił dość żwawo, mimo spętanych dłoni, a potem puścił się znów pędem, dzwoniąc kajdanami i potykając się często, bo nie mogli rękami pomagać sobie w utrzymywaniu równowagi. Biegli długo, a kiedy wreszcie zatrzymali się, byli z pewnością w samym sercu góry. Wówczas Gandalf zaświecił swoją różdżkę. Oczywiście to był Gandalf, ale na razie mieli co innego na głowie niż wypytywać go, jakim sposobem znalazł się między nimi. Czarodziej wyciągnął z pochwy miecz, który znów błysnął własnym blaskiem w ciemnościach. Przedtem, czując w pobliżu gobliny, rozpłomienił się wściekle. Teraz, uszczęśliwiony zabójstwem najgorszego władcy podziemia, lśnił błękitnym światłem. Bez trudu rozciął goblinowe łańcuchy i uwolnił z nich więźniów niemal błyskawicznie. Miecz ten, jak pewnie pamiętacie, zwał się Glamdring, młot na wroga. Gobliny nazwały go po prostu zabijaczem i nienawidziły jeszcze bardziej niż siekacza. Orkrist zresztą także ocalał, bo Gandalf wziął go ze sobą, wyrwawszy z rąk oszołomionego gwardzisty. Gandalf miał głowę na karku, a chociaż i on nie umiał zrobić wszystkiego, mógł dokonać wiele dla przyjaciół w ciężkiej potrzebie. — Czy wszyscy są tutaj? — spytał, oddając z ukłonem miecz Thorinowi. — Sprawdzimy lepiej. Thorin, a więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. — Gdzie Kili i Fili? — Aha, jesteście. — 12, 13. A tu pan Baggins, 14. W porządku. Mogło być gorzej, ale mogło być i znacznie lepiej. Nie ma kuców, nie ma żywności i nie wiadomo dokładnie, gdzie jesteśmy, a horda rozwścieczonych goblinów depcze nam po piętach. Naprzód, marsz! Ruszyli więc naprzód. Gandalf nie mylił się. Z głębi korytarzy, które dopiero co przebiegli, dochodził już zgiełk i okropne wrzaski goblinów. To jakby dodało skrzydeł krasnoludom, a że biedny Bilbo nie mógł im dotrzymać kroku, bo trzeba wiedzieć, że krasnoludów, gdy ich strach pędzi, mało kto doścignie, dobrzy towarzysze kolejno brali go na barana. Ale gobliny na ogół są szybsze nawet od krasnoludów, a przy tym tutejsze gobliny znały lepiej drogę, same przecież zbudowały te korytarze i były rozjątrzone. Na próżno więc krasnoludy wyciągały nogi, jak mogły, krzyki i wycia zbliżały się z każdą chwilą. Wkrótce słychać już było tupot płaskich stóp, bardzo wielu stóp, i to jakby tuż za ostatnim zakrętem. Migotał już blask czerwonych żagwi w głębi tunelu, a z biegów tymczasem ogarniało śmiertelne zmęczenie. — Po cóż, ach, po cóż opuściłem moją własną norkę! — rzekł biedny pan Baggins, podrygując na grzbiecie biegnącego Bombura. — Po cóż, ach, po cóż zabraliśmy ze sobą na wyprawę po skarby tego mazgaja hobbita! — rzekł biedny Bombur. Był gruby i ze strachu oraz pośpiechu tak się zgrzał, że kroplisty pot spływał mu po nosie. W tej samej chwili Gandalf, a za jego przykładem i Thorin, zatrzymali się nagle. Właśnie brali ostry zakręt. — W tył zwrot! — krzyknął Gandalf. — Dobądź miecza, Thorinie! Nic lepszego nie mogli zrobić, a goblinom wcale to nie było w smak. Wypadły z krzykiem zza zakrętu, gdy nagle błysnął im prosto w zdumione oczy zimnym, jaskrawym blaskiem pogromca goblinów i młot na wroga. Żołdacy z pierwszego szeregu wypuścili z rąk żagwie i raz tylko zdążyli wrzasnąć, nim padli. Drugi szereg, wrzeszcząc jeszcze przeraźliwiej, odskoczył w tył, przewracając tych, co biegli za nim. — Siekacz! Zabijacz! — krzyczeli. Wkrótce cały zastęp skłębił się bezładnie, a większość pierzchła z powrotem tą samą drogą, którą przybyła. Długa chwila upłynęła, nim się któryś znów odważył zapędzić za ten zakręt. Lecz krasnoludy tymczasem pomknęły dalej i przebiegły duży, duży szmat ciemnych korytarzy Królestwa Goblinów. Spostrzegłszy to, gobliny pogasiły łuczywa, obuły miękkie pantofle i wybrały spośród siebie najszybszych biegaczy obdarzonych najbystrzejszym wzrokiem i najczujniejszym słuchem. Ci pomknęli w pogoń tak zwinnie jak łasice, a tak cicho prawie jak nietoperze. Dlatego to ani Bilbo, ani krasnoludy, ani nawet sam Gandalf nie słyszeli ich kroków. Nie widzieli też nic. Za to gobliny, biegnąc za nimi cichcem, widziały dobrze przeciwników, bo Gandalf zapalił nikłe światełko na swojej różdżce, chcąc oświetlić krasnoludom drogę. Nagle Dori, na którego plecach w tym momencie siedział Bilbo, krzyknął i padł szarpnięty znienacka w tył przez ukrytego w ciemności goblina. Hobbit stoczył się z ramion padającego krasnoluda w czarną otchłań i stuknął głową o twardą skałę. Więcej nic już nie pamiętał.